Scheller wyróżnia wyraźnie dwa poziomy subiektywnego odbierania wartości. Poziom bezpośredniej naoczności, będący intuicją emocjonalną, oraz poziom sądów wartościujących, będący myślowym określeniem stanu realizacji wartości w pewnej rzeczywistości. Ocena jest wedle Schellera czymś niesamodzielnym. Jej fundamentem musi być bezpośrednie przeżycie wartości. Świadomości aksjologicznej nie można więc zredukować wyłącznie do zbioru ocen. Wymagają one podstawy poznawczej. Taka wizja struktury świadomości wartości wiąże się u Schellera bezpośrednio z opisem relacji łączącej świat wartości ze sferą ludzkich przeżyć świadomościowych, zasadniczo odmiennym od ujęcia pozytywistycznego. O ile dla pozytywizmu wartość jest zjawiskiem wtórnym w stosunku do aktów oceniających, o tyle u Schellera poprzedza ona wszelką świadomość aksjologiczną i jest jej warunkiem. Przeżycia ludzkie zwracają się ku wartościom, uchwytują je poznawczo, odkrywają jakości aksjologiczne, są wobec nich odtwórcze. Samodzielne wartości stanowią obiekty tych przeżyć, które inaczej byłyby puste, niewypełnione treścią przedmiotową. Tym samym też świadomość aksjologiczna nie ma, wedle Schellera, charakteru jedynie wewnętrznego, immanentnego doznania, które samo się wypełnia i samo się określa, lecz jest zwrócona na zewnątrz, poza podmiot, ku jakościom obiektywnym, niezależnym od jaźni. Poznawczy i obiektywizujący charakter świadomości aksjologicznej stanowią jedność. Jedynie uznając poznawczy i obiektywizujący charakter przeżyć aksjologicznych, można mówić o iluzji aksjologicznej. W tym też sensie pisaliśmy powyżej, że wprowadzenie przez Schellera tej kategorii epistemologicznej było wyrazem zasadniczej opozycji wobec pozytywistycznej interpretacji wartościowania. Złudzenie co do wartości powstaje wedle Schellera już na szczeblu bezpośredniego, intuicyjnego percepowania wartości. Istota złudzenia polega na tym, że bierzemy za wartość coś, co jakością aksjologiczną nie jest, lub też, że nie dostrzegamy pewnych wartości. Skrajną postacią zakłócenia na tym szczeblu świadomości aksjologicznej jest ślepota na wartości, którą można by porównać do daltonizmu, czyli ślepoty na barwy. Pewne psychiki są w ogóle niezdolne do przeżywania jakości aksjologicznych, a tym samym nie percypują pewnej warstwy rzeczywistości. Poznanie świata wartości dotyczy jednak nie samych tylko treści wartościowych, lecz w sposobie nieodłączny również pewnego porządku hierarchicznego tych treści, polegającego na przykład na tym, że wartości duchowe są wyższe od wartości witalnych. Hierarchia wartości jest nam dana w sposób równie bezpośredni, jak sama treść wartości. Przeżywając określoną wartość, przeżywamy ją od razu jako wartość o określonej wysokości, czyli percypujemy od razu jej położenie względem innych wartości. Wobec tego iluzja aksjologiczna na poziomie poznania bezpośredniego dotyczyć może również szczebla wartości. Jeśli mylnie przeżywamy wartość witalną jako wyższą od wartości duchowej, wtedy nasze złudzenie aksjologiczne odnosi się do hierarchii wartości. O ile iluzja aksjologiczna ma miejsce na szczeblu bezpośredniego poznania wartości, o tyle na poziomie poznania pośredniego, czyli w zakresie sądów wartościujących, dokonują się pomyłki w wartościowaniu. Podstawą błędów wartościowania są jednak zawsze złudzenia na szczeblu percepcji bezpośredniej. Tym samym więc kategoria iluzji aksjologicznej wyjaśnia wszystkie niedoskonałości i odchylenia świadomości aksjologicznej. Na kategorię tę składają się w zasadzie dwa zjawiska: zafałszowanie samych wartości oraz przeinaczenie hierarchii wartości. Scheller pokazał, że świadomość wartości, która odsłania przed nami świat wartości, może zarazem odsłaniać go w sposób niedoskonały, niepełny, zafałszowany. Tym samym więc świadomość ta, zamiast funkcji odsłaniania, może pełnić też równocześnie funkcję przesłaniania czy zasłaniania wartości. Dlatego też wszelka analiza, która ogranicza się jedynie do określonej świadomości wartości, nie zawsze dociera do prawdziwego uniwersum wartości. Może bowiem pomyłkę subiektywną uznać za byt obiektywny. Nie można więc filozofii wartości budować jedynie na historycznie uwarunkowanych wyobrażeniach społecznych o wartościach. Zasadniczym momentem całej aksjologicznej koncepcji Schellera jest fakt odróżniania przezeń świata wartości od ludzkiej świadomości wartości. Powtórzmy raz jeszcze. Wartości są niezależne od wyobrażeń o nich. Stan ich poznania i stopień ich realizacji w aktualnym momencie na nie same nie mają wpływu. Wiedzy o wartościach nie da nam więc analiza żadnego konkretnego, historycznie danego etosu. Etosem nazywał Scheler określony stan ludzkiej świadomości aksjologicznej, czyli dany sposób bezpośredniego odczuwania wartości oraz hierarchicznego ich uporządkowania. Etos, podobnie jak normy etyczne wraz z całą obyczajowością, jest zmienny i historycznie uwarunkowany. Nie jest sam przez się światem wartości, lecz jedynie cząstkowym, niedoskonałym, nieprecyzyjnym odzwierciedleniem tego świata w umysłach ludzkich. To odzwierciedlenie jest bardziej lub mniej adekwatne, umysł albo uchwytuje wartości obiektywne, albo pogrąża się w złudzeniu, przeinacza, deformuje świat wartości. Etos nie ma wpływu na ten świat, jest on jedynie refleksem uniwersum wartości w ludzkich przeżyciach. Jednostka ludzka znajduje się wobec wartości w pozycji zewnętrznego obserwatora. Nasze wyobrażenia, przedstawienia, oceny, doznania emocjonalne nie mają żadnej mocy konstytutywnej względem wartości. Nasz stosunek do wartości może być tylko receptywny. Możemy je rozpoznawać dzięki intuicji emocjonalnej. Scheler nie interesował się bliżej sprawą urzeczywistniania wartości, ich realizacją w konkretnym otaczającym nas świecie. Jego analizy nie uwzględniały wszystkich szczegółowych problemów ontologicznych, jak na przykład relacja pomiędzy idealnym bytem wartości, a jej urzeczywistnieniem w przedmiotach, osobach czy czynach. Analizę tych zagadnień rozwinął dopiero później, inspirowany jego pracami Nikolai Hartmann. Natomiast główny teoretyczny wysiłek Schellera skierowany był na ukazanie obiektywności wartości, na udowodnienie ich pełnej niezależności od ludzkich aktów wartościujących. W kształtowaniu takiej teorii wartości kategoria iluzji aksjologicznej grała rolę zasadniczą. Z tej też perspektywy ogólnej widoczna jest waga filozoficzna niniejszej rozprawy o resentymencie. Świat wartości jest według Schellera jeden i niezmienny. Różnorodne, niejednolite i zmienne natomiast są ludzkie wyobrażenia o wartościach, ludzka świadomość aksjologiczna. Jest to świadomość jedynie receptywna. Jest to zarazem świadomość zawsze niedoskonała. Możemy się jedynie zbliżać coraz bardziej do wartości samych, nigdy jednak nie możemy ich w pełni, w sposób absolutny ogarnąć. Zawsze jest to tylko przybliżenie. Poznanie wartości, jak wszelkie poznanie ludzkie, jest zawsze fragmentaryczne. Ponadto procesy świadomościowe są zindywidualizowane i różnorodność podmiotów gra tu istotną rolę. Ludzie niejednakowo obdarzeni są wrażliwością na wartości, tak jak różnie są uzdolnieni pod względem muzycznym, plastycznym czy czysto intelektualnym. Bywają osobniki bardziej lub mniej wrażliwe moralnie, lepiej lub gorzej dostrzegające aksjologiczny aspekt rzeczywistości. Różnice w percepcji świata wartości występują nie tylko pomiędzy indywiduami, lecz także pomiędzy grupami ludzkimi w jednej epoce i pomiędzy generacjami historycznymi. Te różnorodne zdolności podmiotowe oraz różne dodatkowe zakłócenia receptywności aksjologicznej sprawiają, że ludzka świadomość aksjologiczna i jej produkty są ogromnie niejednolite. Czynników zakłócających prawidłową percepcję świata wartości może być wiele. Scheler zajął się analizą tylko jednego z nich, a mianowicie ukazał rolę, jaką w tym zakresie odgrywa resentyment, będący trwałą postawą psychiczną, stałym samozatruciem duchowym. Niejednolitość świadomości aksjologicznej dostrzegało oczywiście wielu filozofów, socjologów, badaczy kultury. Scheler jednak wprowadził pewien nowy element do tej problematyki. Podszedł do niej w nowy sposób, otwierając przed umysłem nieznane dotąd możliwości badawcze. Dotąd badacze tych zagadnień przejmowali bezpowszechnie określony etos jako ostateczną daną. Stwierdzano, że określone grupy społeczne czy określone epoki historyczne cechowała pewna obyczajowość lub pewien system norm moralnych i ograniczano się do ich opisu lub co najwyżej do analizy porównawczej moralności kilku grup czy epok. Pozytywistyczne rozumienie świadomości aksjologicznej jako tożsamej ze światem wartości stwarzało teoretyczne podstawy tylko dla zwykłej komparatystyki. Natomiast według Schellera społecznie panujące wyobrażenia moralne mogą być po prostu błędne, a konkretnie dany etos nie jest niczym absolutnym, nie jest daną rzeczywistością, do jakiej badacz moralności ma dostęp, nie jest ostateczną daną. Świat wartości istnieje autonomicznie. niezależnie od etosu, moralności i obyczajowości, które są tylko niedoskonałą, niepełną i wypaczoną jego recepcją. Koncepcja Schellera stwarza zatem teoretyczne podstawy do krytycznej refleksji nad istniejącym stanem świadomości aksjologicznej. Otwiera nowe perspektywy przed filozofią moralną, jakich pozytywizm nie stwarzał. Pozytywistyczna koncepcja wartości stanowi teoretyczną podstawę jedynie akceptacji zastanego status quo moralnego. Ocenianie określonego etosu jest wedle pozytywistów czynnością nieuprawnioną. Ocena taka może być ich zdaniem jedynie ekspresją innego etosu, jest ona zjawiskiem subiektywnym i nie ma żadnego znaczenia obiektywnie ważnego. Widać więc wyraźnie, że zasadnicza różnica pomiędzy Schellerem a pozytywizmem, jeśli idzie o interpretację ontologicznego statusu wartości jako bytu samodzielnego lub jako swobodnego wytworu procesów świadomościowych, ma dalekosiężne konsekwencje dla określenia zadań filozofii moralnej. Jest ona albo zwykłym opisem i komparatystyką donikąd nieprowadzącą, albo krytyczną analizą aktualnego etosu określającą stopień poprawności zawartego w nim poznania wartości. Schellerowska koncepcja iluzji aksjologicznej wykazuje, że nie każdy obraz świata wartości jest poprawny. Zakłócenia w poprawnym odbiorze wartości występują przede wszystkim w samej intuicji emocjonalnej. Na przykład ktoś dostrzega tylko wartości duchowe, nie widząc w ogóle wartości hedonistycznych, lub wartości konsekutywne uważa za samodzielne. Jest to przypadek, gdy po prostu pewne wartości są dla danego podmiotu niewidoczne, gdy nie jest on świadom ich istnienia, gdy jego zdolności emocjonalne nie są w stanie rozpoznać pewnych jakości aksjologicznych. Inne z kolei zakłócenia w odbiorze wartości występują w związku z psychiczną funkcją preferowania pewnych wartości, stawianie jednych wartości ponad inne. Istotną cechą uniwersum aksjologicznego jest jego struktura hierarchiczna. Żadna wartość nie występuje w całkowitym oderwaniu, niezależnie od innych wartości, lecz jest zawsze elementem pewnego porządku, który ma charakter hierarchiczny. W porządku tym każda wartość ma zawsze wokół siebie wartości stojące od niej wyżej i niżej. Niewłaściwy odbiór tego porządku oznacza zakłócenie funkcji preferowania. Wartości niższe uchodzą za wyższe i odwrotnie. Takie są zdaniem Schellera podstawowe składniki bezpośrednich złudzeń aksjologicznych. Te zakłócenia w bezpośrednim poznawczym przeżywaniu wartości znajdują następnie swój wyraz w sądach dotyczących wartości i w ocenach konkretnych zjawisk. Istota złudnej, mylnej świadomości aksjologicznej polega na tym, że wartości pozorne przesłaniają w niej wartości prawdziwe. Świadomość taka nie wprowadza nas w świat wartości, lecz nas zwodzi. Ukazuje nam świat wartości wypaczony, prawa jego przeistoczone, proporcje i relacje pozmieniane. Złudzenie ukrywa przed nami rzeczywiste wartości. Koncepcja Schellera dokonuje zatem wartościującej dyferencjacji świadomości aksjologicznej. Świadomość aksjologiczna, rozumiana jako poznanie wartości, jest czymś weryfikowalnym, jest adekwatna lub mylna, jest trafną recepcją świata wartości lub tylko złudzeniem. Ta dyferencjacja świadomości aksjologicznej jest jedną z najistotniejszych konsekwencji metodologicznych filozofii wartości Schellera. Jak pisaliśmy już, otwiera ona nowe perspektywy przed filozoficzno-krytyczną refleksją moralną. Ukształtowane już ludzkie wyobrażenia aksjologiczne nie są naszymi jedynymi i ostatecznymi danymi, gdy chcemy dotrzeć do świata wartości. Co więcej, nie stanowią one w ogóle danych, jeśli idzie o poznanie wartości. Nie poprzez analizę konkretnych obyczajów, historycznych kodeksów moralnych, ani lokalnych etosów docieramy do uniwersum aksjologicznego. Wszystko to bowiem są jedynie wytwory wtórne, niedoskonałe tylko refleksy świata wartości. Jeśli chcemy poznać wartości, musimy odwołać się do nich bezpośrednio, a nie za pośrednictwem percepcji przez kogoś już dokonanych, które mogą być złudne. Nie należy poprzestawać na poznawaniu ukształtowanej już świadomości aksjologicznej, lecz trzeba skierować nasze przeżycia, nasz ogląd emocjonalny wprost na wartości same. Należy dążyć do uzyskania własnego doświadczenia aksjologicznego. Tylko bezpośrednie uczuciowe uchwycenie wartości może stanowić podstawę naszej wiedzy o świecie aksjologicznym. Idea bezpośredniego emocjonalnego oglądu wartości stanowi w koncepcji Schellera tezę uzupełniającą twierdzenie o samodzielnym, idealnym istnieniu świata wartości. Scheller, przyjmując istnienie autonomiczne wartości, wskazał zarazem na odrębne doświadczenie umożliwiające poznanie tego bytu. Ogólna dyrektywa płynąca z jego koncepcji głosi, że należy porzucić wszystkie uformowane już opinie i powrócić do elementarnego oglądu wartości samych. Było to hasło powrotu do rzeczy i do ich bezpośredniego naocznego poznawania. Koncepcja bezpośredniej emocjonalnej intuicji wartości, dostępnej nam po zawieszeniu wszystkich przyjętych opinii, legła u podstaw krytyki etosu mieszczańskiego przeprowadzonej przez Schellera. Koncepcja ta uczyniła zasadną samą ideę takiej krytyki, zarysowała jej teoretyczny fundament. Pod tym względem koncepcja Schellera jest tworem koherentnym i filozoficznie bezbłędnym. Jednakże, kiedy analizujemy rozprawę o resentymencie, nasuwa się przede wszystkim pytanie, czy te myślowe perspektywy zarysowane w sposób ogólny zostały istotnie przez samego Schellera wykorzystane w jego szczegółowych analizach etosu mieszczańskiego i w przeprowadzonej przezeń krytyce tego etosu. Sądzimy, że na to pytanie odpowiedź musi być negatywna. W rozprawie Schellera daje się zauważyć wyraźna niejednolitość jakościowa pomiędzy poziomem teoretycznych kwestii tam poruszanych, a walorem szczegółowych analiz i hipotez. Zasadniczym brakiem wywodów Schellera jest to, że krytykując etos mieszczański, odwołuje się on nie do bezpośredniego doświadczenia aksjologicznego, lecz podstaw swej krytyki szuka w obrazie innej, wcześniejszej moralności. Punktem odniesienia analiz schellerowskich nie jest absolutne królestwo wartości, lecz wyidealizowany obraz etosu średniowiecznego. Moralności burżuazyjnej, trafnie krytykowanej, zostaje przeciwstawiony świat starych obyczajów. Główną wadą takiej postawy myślowej jest przy tym nawet nie to, że ten stary świat zostaje wyidealizowany, przedstawiony w sposób dodający mu barw pozytywnych i pogodnych. Ostatecznie taka idealizacja przeszłości jest zjawiskiem dość często występującym w dziejach myśli ludzkiej i zawiera nie tylko same złe strony. Głównym natomiast mankamentem rozważań Schellera zawartych w rozprawie o resentymencie jest to, że sam zaprzepaszcza w nich nowe perspektywy filozofii moralnej, które w sposób teoretyczny naszkicował. Istotą krytycznej refleksji moralnej winno być odwołanie się do samych wartości, dokonanie na nowo doświadczenia aksjologicznego z pominięciem wszystkich narzuconych przez tradycję przesłanek. Tego jednak Scheller nie robi. I na tym polega zasadnicza niekonsekwencja myślowa całości jego wywodów. Złośliwy i bezwzględny krytyk rozprawy Schellera mógłby powiedzieć, że tym samym Scheller podał w wątpliwość zasadność swego ogólnego programu metodologicznego w zakresie aksjologii. Nie chcemy iść tak daleko w krytyce. Sądzimy, że Scheller istotnie otworzył nowe perspektywy przed filozofią wartości. Fakt, że w swych szczegółowych analizach nie wykorzystał w pełni postaw teoretycznych, nie podważa ich zasadności. Natomiast wydaje się, że właśnie na to, by dostrzec w pełni wartość heurystyczną tej teorii, trzeba wiedzieć jasno braki i niekonsekwencje wywodów Schellera. Odwołanie się do etosu średniowiecznego w krytyce moralności mieszczańskiej jest taką właśnie niekonsekwencją, gdyż w myśl schellerowskiej aksjologii niehistorycznie ukształtowany etos może być podstawą krytyki innego etosu, tylko bezpośrednia intuicja emocjonalna skierowana na świat wartości, stanowiąca powrót do elementarnej rzeczywistości aksjologicznej. Takiej intuicji nie znajdujemy jednak w rozprawie o resentymencie. Nie do prostego oglądu wartości samych odwołuje się w niej Scheller, ale do wyidealizowanego obrazu obyczajów i wzorów moralnych średniowiecznej kultury. Natomiast sama krytyka etosu mieszczańskiego dokonana przez Schellera zawiera szereg trafnych i słusznych uwag. W okresie, gdy była ona pisana, miała charakter wyraźnie nowatorski. Co więcej, ma ona walor nie tylko historyczny, gdyż wiele jej elementów zachowało swą aktualność po dzień dzisiejszy. W wielu współczesnych krytycznych analizach stanu aktualnego naszej cywilizacji pojawiają się często elementy, które znajdujemy już u Schellera. Jest to na przykład krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego, krytyka atomizacji społecznej, krytyka dóbr materialnych jako najwyższego ideału i jedynej motywacji działań, teza o dominacji wartości utylitarnych w świecie kapitalistycznym. Krytyki tej nie osłabia w niczym fakt przeciwstawiania światu burżuazyjnemu utopijnego wyidealizowanego i urojonego obrazu wartości średniowiecza. Ideałem dla Schellera był powrót do przeszłości, szukanie zapomnianych wartości, co jednak nie osłabia drapieżności i celności jego krytyki etosu mieszczańskiego. Istnieje częściowa zbieżność schellerowskiej krytyki mieszczańskiego etosu z krytyką marksistowską. Są także pewne odmienności. Oceniając krytycznie moralność mieszczańską, marksizm szukał jej genezy w stosunkach własnościowych i zjawiska świadomości traktował jako wtórne wobec struktury społecznej. Scheller zaś krytykował etos, nie szukając jego źródeł produkcyjno-własnościowych. Tym samym wnioski były inne. Marksizm uznał przebudowę społeczną za główne remedium, a przemiany świadomościowe za ich mechaniczny skutek. Scheller natomiast wierzył w potężną i uzdrawiającą rolę rewolucji moralnej. Zmiana etosu była dla niego po prostu zmianą świadomości, nie wymagającą interwencji w innych dziedzinach życia. Ponadto w marksizmie krytyka teraźniejszości łączyła się ściśle z wizją przyszłości. U Schellera zaś teraźniejszości przeciwstawiona jest przeszłość. Ale w rozważaniach jego nad etosem mieszczańskim wątki krytyczne przeważają niewątpliwie nad wątkami utopijnego pragnienia przywrócenia przeszłości. Najważniejsze zaś jest to, że swą rozprawę o resentymencie otworzył przed aksjologią nowe obszary i postawił pytania, wobec których nie można przejść obojętnie. Hanna Buczyńska-Garewicz.